Więc gdzieś tutaj to, że pojawiają się właśnie bohaterki, to jest kwestia drugiego, że tak powiem, etapu w kinie przygodowym, bo wcześniej to jednak bohaterowie wiedli prym. Mamy też takie opracowania, które nawet noszą tytuły Bohaterka o 1001 twarzy. To jest książka Marii Tatar, która bierze na warsztat w podobnym kluczu jak Joseph Campbell bohaterki głównie kina i przygląda się tym różnym etapom ich wędrówek, ich drogi, ich przemiany, bo to jednak gdzieś tutaj pewien krąg powtarzalności byłby obecny. Idźmy dalej. Znacie ten film? Ktoś zna? Ktoś widział? O, co to za film? Osoba, która podniosła rękę, też może dostać w nagrodę mikrofon. Mówię tutaj o osobie w okularach. Tak, trochę gdybyś mogła nam o tym opowiedzieć. Co to za historia?
No, widziałam go w zeszłym roku, więc całkiem świeżo, bo akurat oglądałam wszystko, co się dało na Sky'u z Uniwersala. No więc to jest opowieść o tym, że odnajdują jakąś, jak dobrze pamiętam, łapę niewiadomego pochodzenia i próbują dojść do tego, czym albo z czego ona się wywodzi. No oczywiście tam jest zbiorowisko jakichkolwiek naukowców, już nawet nie pamiętam z których tam dziedzin. No i wybierają się właśnie do tej czarnej laguny z tytułu, żeby odkryć, że jest potwór, który jest zły i jakby wiadomo, to jest lata 30, jak dobrze pamiętam, no to jednak
1954.
A to już 50.
Mała poprawka,
no to przepraszam.
Nic nie szkodzi.
No to ten potwór był bardzo potworzasty, więc tam nie było jakichś tam niuansów, że potwór może kochać i tak dalej. No ale potwór miał fascynację panią, więc jakby oczywiście, że tak. I po prostu w sumie to jest walka z potworem i jak wydostać się z tejże laguny, żeby ujść z życiem.
A możesz powiedzieć, bo na początku powiedziałaś, że po prostu oglądałaś wszystko z Universal. Co to znaczy wszystko
znaczy,
z Universal?
Wszystko to jest z gwiazdką, bo po prostu było ich naprawdę mało, więc zasadniczo obejrzałam chyba z 3 czy 4 filmy. Mm-hmm. Także widziałam Drakulę, widziałam Frankensteina, to i nie jestem pewna, co tam jeszcze było. Mm-hmm.
Ale mamy na myśli tutaj stare horrory z wytwórni
tak, dokładnie.
Universal. To jest ten punkt odniesienia. Czy z pozostałych osób, które podniosły rękę do góry, ktoś chciałby coś dodać do tego? Co tu usłyszeliśmy? Nope. Dobrze, to ja dodam. No bo tutaj mówimy horrory z Universalu, prawda? Te klasyki, które swoją drogą też później miały swoje remake'i. Jedne mniej udane, drugie bardziej udane. Trzecie są w grze, no bo teraz przecież również Robert Eggers gdzieś tam nawiązuje do tego, co w swoim filmie najnowszym ma zaproponować. Jest pewna anegdota związana z tym filmem, a jednak kino i historia kina to nie tylko kanon, fakty, ale też całe morze anegdot, które no, tworzą nam opowieść o tym, czym kino jest. Więc anegdota jest właśnie mianowicie taka, że na etapie 1954 roku, czyli roku, z którego ten film pochodzi, horrory z Universalu zaczynały się cieszyć coraz mniejszą popularnością. Już następowało jakieś wyczerpanie tego pomysłu. Ludzie już czym innym się interesowali. Zaczynali powoli patrzeć nie... jakoś sfera lęków zaczęła się przenosić, o może tak powiedzmy, bo te nasze lęki społeczne, oczywiście kino bardzo mocno na nie odpowiada, je ilustruje, jest jakimś sposobem, żeby je oswoić, okiełznać, żeby je też kontrolować. No to są tutaj ciekawe rzeczy też związane mocno z kinem popularnym i kinem gatunkowym. Więc tutaj pojawiła się taki pomysł, że słuchajcie, no skoro horrory to już nie jest to, ale ludzie coraz bardziej boją się nauki, to może spróbujmy jakoś inaczej zacząć o tych filmach myśleć, bo już się zaczyna jakby tak zwany nowy cykl produkcyjny, nowe zapotrzebowanie, no ale film był już gotowy właśnie jako kolejny z horrorów z wytwórni Universal, więc trudno kręcić nowy, trudno też dać go na półkę. Zamysł był taki, żeby spróbować nazwać go inaczej, żeby to już nie był horror, tylko żeby to było science fiction, czyli potwór, być może, ja już tego filmu nie pamiętam tak dobrze jak ty, bo widziałam go wcześniej, że to tam być może jest z kosmosu bardziej niż, albo czy coś tam się wydarzy, jakaś mutacja, że jest jakaś proweniencja delikatnie naukowa, a przynajmniej ci naukowcy, którzy próbują to nazwać nam, to mogą, że tak powiem, opowiedzieć na ekranie. No ale w ten sposób właśnie film zaczął być promowany. Już nie horror, tylko właśnie fantastyka naukowa, coś związanego z tym nowym rodzajem lęków, które się w ludziach pojawiają. Czyli okazało się, że to, że początkowo film miał być horrorem, ale wylądował jednak jako coś trochę innego i przyciągnął ludzi do kina, było swego rodzaju metką. Bo kiedy pytałam o to, z czym wam się kojarzy kino gatunkowe, to pewnie gdzieś tam też wam się kojarzy z tym, że wchodzicie na film web i widzicie, że to jest komedia, horror i kino sensacyjne w jednym, że to są takie po prostu tagi, które są do filmów w pewnym sensie doczepiane na daną potrzebę. Myślę, że też o tym będziemy mówić później. Instancja czy forma, jaką jest zwiastun filmowy, też bardzo mocno to eksploruje. Czym właściwie gatunek może być, czym jest, jak możemy go wykorzystać w pewnych określonych celach. Ja tę anegdotę zaczerpnęłam z książki, która w przypadku kina gatunkowego jest absolutnie lekturą sztandarową i podstawową. Pytanie, czy ktoś z was ją zna? Czytaliście Ricka Altmana Gatunki filmowe? Jest tam ręka w górze, to znaczy, że czytaliście? Czytałyście? Tak? Znacie? Super. Polecacie? Jako lekturkę? Wydaje mi się, że warto tę książkę polecić też ze względu na to, w jaki sposób ona jest napisana, bo ona oczywiście przedstawia historię kina hollywoodzkiego, kina gatunkowego, też przedstawia teorię, którą możemy nazwać semantyczno-syntaktyczno-pragmatyczną teorią gatunku filmowego, czyli coś, co brzmi bardzo naukowo, ale Rick Altman też ma tę zdolność, że potrafi właśnie to opowiedzieć za pomocą różnych anegdot, historyjek z historii właśnie Hollywoodu, zaproponować swoim czytelnikom różnego rodzaju gry i zabawy, które bardzo mocno to, czym gatunek filmowy jest, unaoczniają i dają odczuć na własnej skórze. Więc naprawdę zachęcam, gdybyście mieli okazję albo potrzebę, to jest naprawdę dobry adres, żeby się właśnie z tą książką zapoznać. Na tym slajdzie widzicie jej okładkę i widzicie coś, co jest moje autorskie. Czyli jak tą semantyczno-syntaktyczno-pragmatyczną teorię gatunku filmowego przedstawić w jakiś sposób, który byłby przystępny. Ja tego slajdu używam też, jak mówię o tym do liceów, jak mówię o tym do podstawówek. I to raczej jest takie przyswajalne, nazwijmy to, w sensie te trzy obrazki, które tam temu towarzyszą, bo owa teoria semantyczno-syntaktyczno-pragmatyczna gatunku filmowego polega na tym, że każdy gatunek składa się właściwie z tych różnych elementów, nazwijmy to tak, że jest trochę językiem, więc musi mieć swoje elementy składowe, pewne słowa, to są te rzeczy, które rozpoznajemy w danym gatunku filmowym. Zaraz sobie to obejrzymy na przykładzie konkretnego gatunku, dosyć czytelnego. Potem jest ten sposób łączenia, czyli to, jak poszczególne bloki znaczeniowe połączone są ze sobą w pewne ciągi, nazwijmy je zdaniami czy tam sekwencjami, jak sobie życzycie. I ten element pragmatyczny, czyli to, kto, kiedy, po co, dlaczego używa tego właśnie połączenia. Czyli trochę tak jak w języku. Nie wiem, na ile są tutaj osoby, dla których językoznawstwo jest jedną z pasji, hobby, czy czymś, czym lubicie się zajmować. Ale to jest dokładnie tak jak ze strukturami w języku. Czyli właśnie są słowa, sposoby łączenia ich w zdania i te zdania, które coś znaczą. Więc to jest mniej więcej przełożenie w przypadku Ricka Altmana. Na jakimś etapie jego działalności teoretycznej, filmoznawczej, on te teorie stworzył. Od tamtej pory powiedział też takie doniosłe zdanie, myślę, że to też takie zdanie, które jak się kładzie tak na stół, to ono tak brzmi: gatunek filmowy nie istnieje, brzmi to zdanie. Więc tutaj już się zaczyna cała dyskusja na temat tego, co to może znaczyć, że gatunek filmowy w ogóle nie istnieje. Ja lubię jednak odnosić się do tego, bo kiedy nałożymy sobie taką ramę, którą on tutaj proponuje na konkretne filmy, to widzimy, jak to działa i widzimy, jak te gatunki ze sobą wchodzą w pewne interakcje, jak reżyserzy czy inni producenci treści, czy twórcy treści mogą twórczo wykorzystywać pewne przesunięcia, przekroczenia, jak się tym bawią Myślę, że to jest pod tym względem bardzo użyteczne. Więc teraz może konkretny przykład gatunku filmowego, wszystkim doskonale znanego, tak zwanego klasycznego gatunku, czyli takiego, o którym też Altman pisze, że on był jednym z tych pierwszych, które w amerykańskim kinie popularnym się zrodziły. Więc no, myślę, że jesteście w stanie stwierdzić, cóż to mógłby być za gatunek. Pierwszy, ważny, amerykański, bardzo amerykański gatunek. Szóstka. Tak, oczywiście mowa o westernie. Więc gdybyśmy teraz, pamiętając, co tam było na tym poprzednim slajdzie, zastanowili się wspólnie, jakie są te elementy składowe, czyli jakie są słowa, którymi western o nas mówi. Oczywiście macie je częściowo tutaj na tym slajdzie, ale są też inne. Co musi się w filmie, jakim jest western, znaleźć, waszym zdaniem? No to też tak hasłowo, nie? Więc wszyscy razem. Męscy mężczyźni na koniach, zwani kowbojami czasem. Co tam jeszcze? Kapelusz, no. Lasso, rewolwer, strzelanina. Co jeszcze? Dziki Zachód i co? Antagonista. Ładnie. No jak antagonista, to też protagonista, nie? Więc muszą być ci dobrzy i ci źli. Muszą być ci, i nazwijmy to tak, jak to się nazywało w westernie. No, jak kowboje, to Indianie. Indianie. Oczywiście, że rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, ale jesteśmy w latach 30. Tam wtedy nikt jeszcze w ten sposób nie myślał i też nikt tego w ten sposób nie pokazywał na ekranie, prawda? Mamy świadomość, że w tych klasycznych westernach Indianie są źli, dzicy i trzeba ich się pozbyć, bo stanowią przeszkodę na drodze naszych bohaterów do kolonizacji dzikiego, jakby nie było zachodu, a ten dziki zachód wiadomo z jakiego powodu jest dziki, no bo mieszkają tam dzicy Indianie, no obviously, że tak powiem. Oczywiście tych elementów składowych jest jeszcze więcej, bo może być i dyliżans, i saloon, mogą być te wszystkie różne typy bohaterek, które jesteśmy w stanie streścić w jednym zdaniu, które też w tych filmach się pojawiają, prawda? Może być też pociąg, no te rzeczy, zachodzące słońce, gwiazda szeryfa, no to są takie właśnie słowa czy elementy składowe, które się tutaj chętnie pojawią. No a w jakie zdania to jest ułożone? Trochę to nie da się mówić o tych słowach, nie używając tych zdań, ale jaką fabułę ma taki klasyczny western, waszym zdaniem? Co tam się dzieje? Ktoś by zechciał powiedzieć, już można dostać do tego mikrofon, bo to będzie dłuższa wypowiedź. No. To jest tak oczywiste, że wam się nie chce? O, ale tam jest jedna rączka w górze. Świetnie, dziękuję za odwagę. Czy tam zachęć powiedzenia.
Męski mężczyzna na koniu musi uratować swoje miasto albo przed innym męskim mężczyzną na koniu, który jest zły, albo przed Indianami.
Jasne. I jeszcze przy okazji tam jakąś dziewczynę czasem. Ale chyba tak, bo to jednak tam. Super. A potem gdzie musi odjechać?
W stronę zachodzącego słońca.
Sold, że tak powiem. Jak najbardziej, to są te schematy, które wszyscy mamy w głowie. Nie wiem, czy, bo jesteście tutaj pewnie dosyć młodzi, ale nie wszyscy taki cykl filmowy Perły z Lamusa albo W samo południe na dwójce w latach 90. oglądaliśmy to jako dzieci i tam było bardzo dużo takich właśnie filmów. Czasem też w cyklu Stanisława Janickiego w Starym Kinie można było takie filmy zobaczyć. No to jest coś, co, na czym się wychowywały pokolenia oglądające telewizję. Te schematy gdzieś tam w naszych głowach się utarły. Czyli wiemy z czego, wiemy mniej więcej w jakie to się układa melodie. No a teraz pytanie takie na wiedzę, ale też na intuicję, na wiedzę historyczną, ale może też na taki właśnie, no myślę, że też na takie wyciąganie wniosków. Po co ten gatunek zaczął istnieć i po co się pojawił, waszym zdaniem, w Stanach Zjednoczonych wtedy, kiedy się pojawił? Czemu to miało służyć? No bo też ktoś te filmy robił po coś. Ma ktoś na to pomysł jakiś albo wiedzę? Proszę bardzo. Ku pokrzepieniu serc? Jasne.
Jak gdzieś czytałem właśnie, że często gatunki się tworzą z jakichś powodów takich ekonomicznych czy socjologicznych i western miałby tak pokazywać jasno dobrych i złe osoby, nie jakieś szarości czy moralnie wątpliwe. I tak właśnie pokrzepić serce.
Pokrzepienie serc, jasne. Ale czy coś jeszcze? O, mamy jeszcze tutaj pomysł. Możesz podać mikrofon do tyłu? Dziękuję.
może formacja jakiegoś takiego wspólnej kultury amerykańskiej, że to jest taki nasz rdzeń i jakby na tym opieramy tą naszą złotą wolność. Każdy z nas może posiadać broń, walczyć o swoją ziemię i wymierzyć sprawiedliwość. Jeśli nie zrobi tego szeryf, to zrobię po prostu to ja sam.
Jasne, wszyscy jesteśmy kowbojami. I ten amerykański mit, prawda, gdzieś się na dzikim zachodzie, westernie zasadza. Bardzo ci dziękuję, Adam, za te wszystkie kroki, które dzisiaj wyrobisz. Mam nadzieję, że licznik masz włączony w telefonie, żeby to się... Proszę.
Tak, ja też zawsze sobie o tym trochę myślałem w taki sposób, że jednak kino takie gatunkowe dla każdego kraju było trochę formą wyrażenia swojej własnej historii, właśnie swoich własnych jakichś tam mitów narodowych i tak dalej. No i Ameryka jako kraj, który no, powstał dość sztucznie, był skolonizowany i no to oni, że tak powiem, wyplemili trochę sobie swoją teoretycznie rdzenną kulturę tych ludzi, którzy tam mieszkali. To trochę western był takim gatunkiem, który oni chcieli jakby, można powiedzieć, stworzyć swoją historię. I no nie było to takie naturalne, ale oni jakby to przyjęli rzeczywiście, żeby ludzie sobie mogli, żeby mogli sobie myśleć o tym, że tak wyglądał nasz kraj kiedyś i to są nasze, to jest nasze pochodzenie, mimo tego, że tak naprawdę no tak patrzeć obiektywnie, no to byli to raczej sami emigranci i te, żeby stworzyć taką historię, która by ich połączyła, o, te wszystkie ich wspólne cechy.
Mam nadzieję, że uważnie słuchaliście tego, co kolega tutaj mówił, bo to też jest coś, co można w ogóle powiedzieć o kinie gatunkowym. Ono temu służy. Ma być częścią naszej wspólnoty, czymś, w czym wszyscy jesteśmy się w stanie... Tam Adam, jeszcze dwie ręce są w górze, to tak się szybko nie skończy. Dobrze. To jest takie miejsce, w którym my się mamy spotkać też jako społeczność, nie? Dlatego może tutaj dodam, to nam powróci za chwilę. Kino superbohaterskie i to tego, nazwijmy jego wzrost i popularność w danym momencie historycznym w Stanach Zjednoczonych też nie jest przypadkowa pod tym względem. Syndrom oblężonej twierdzy, potrzeba bohatera nadciąga. Z jednej strony Superman, z drugiej Batman, a z trzeciej Iron Man. I już jakby we are saved, bo możemy poczuć się wzmocnieni przez to, że mamy... tych bohaterów. Bardzo proszę.
To przynajmniej na początku, a później myślę, że to już były kwestie rozliczeniem się właśnie z i po mnie sprawiedliwością wobec Indian, ale także z osiedleńcami, bo tam przecież z Europy emigrowali, nie tylko z Europy, ale głównie z Europy i osiedlali się ludzie i wędrowali na zachód, bo tam była obietnica lepszego świata. Tak więc ta kwestia rozliczenia się na pewno jest też istotna.
Jasne. Każdy mit potrzebuje demitologizacji na jakimś etapie i to, co widzicie już tutaj na tym slajdzie i te filmy, które tutaj widzicie. Pan jeszcze chce coś powiedzieć, już za momencik, dobra? Czyli już gatunek, który jest pewną konsekwencją istnienia westernu, czyli takie kwestionowanie też tego, że okej, tu coś zbudowaliśmy w ramach tego mitu, ale no, musimy go w pewnym sensie też zdekonstruować, skrytykować, przyjrzeć mu się na nowo, dlatego też to słowo rewizjonistyczny się tutaj pojawia. I te kadry z filmów, które tutaj się pojawiają, właśnie kwestionują te rzeczy, o których ja miałam mówić do was ty czy państwo? Może będę mówić ty, uśrednię sobie to, o którym ty mówiłaś. Czyli właśnie, że no, jaka jest cena, nie? Że to jest podbój, że to jest kolonizacja. Ktoś tam już był wcześniej. Oczywiście jest dużo interesującej literatury też na ten temat, no ale kino ma docierać, szczególnie takie gatunkowe, do szerokiej grupy odbiorców, którzy też w pewnym sensie zaczynają się zastanawiać, ale okej, no przecież to nie mogło być takie, że zawsze w stronę zachodzącego słońca, że zawsze ci Indianie tacy źli? No chyba nie. Więc też już jak widzicie, to są filmy późniejsze raczej. Ta odpowiedź i to zadawanie pytania też musiało się pojawić. Proszę.
Tak, jak ja patrzę na jakiś konkret, to jeżeli mówimy, że ten western się wkręcił tak w latach 30., to kojarzy mi się jakoś mimo wszystko z dzikim zachodem, nie z dzikim zachodem, z wielkim kryzysem. I możliwe, że to też było coś takiego, że ludzie potrzebowali takiej wizji, że oni coś zbudowali. To że oni dążyli na ten zachód, to po to, żeby się osiedlać i budować społeczności. W wielkim kryzysie nie było nic do budowania, tylko było czekanie na to, żeby dostać talon na jedzenie, więc to mogło być też no, wiem o co chodzi.
Tak. No i też wtedy kino się świetnie rozwijało. Eskapizm w trudnych momentach jest niesamowicie potrzebny. Myślę, że też... Dzisiaj funkcja kina, oczywiście i miejsce kina się zmienia, ale rozrywka nadal ma się nieźle, prawda? Myślę, że to byłby temat na może trochę inne spotkanie, bo to nie tylko kina gatunkowego dotyczy, ale jednak idźmy dalej, bo mamy te przemiany, bo to ten wykład nosi tytuł dla przypomnienia przemiany kina gatunkowego, więc teraz jest przemiana kolejna. Jasne, że więcej miejsca warto by było może poświęcić temu, tej dekonstrukcji i takiemu podejściu, ale to jeszcze nam zaraz wróci w przypadku innych rzeczy. Jak widzicie, tutaj na ekranie są bardzo różne rzeczy. Czy one są dla was rozpoznawalne wszystkie? Znacie? Pan tutaj, znaczy przepraszam, ty tak robisz tak, to które nie? Jak ktoś czegoś nie zna, to po prostu mówi, nie znam tego, powiedz co to jest i już. No to opisz. Koleś w kapeluszu. Kto wie, kto to jest koleś w kapeluszu czarnym? Tak, to jest Kret Alejandro Chodorowski, aktor, reżyser, nazwijmy to western surrealistyczny, bardzo taki, bym powiedziała, zagłębiający się w psychodeliczne stany. Świetne kino. Czasem przeglądy twórczości Chodorowskiego się zdarzają, więc myślę, że będzie szansa go zobaczyć. Kret. Też jest to jakiś pomysł na to, że można skorzystać z westernu jako pewnego układu klocków i sobie to poukładać po swojemu, bo o tym jest ten slajd. Co tu jeszcze jest nierozpoznawalne? Pokazujemy paluszkiem i mówimy to. Lewy dolny, czyli pięcioro Firefly. Fantastyczny serial zawieszony na zawsze po jednym sezonie, potem był jeszcze film Serenity. To jest, powiedzmy tak, Gwiezdny Dyliżans, czyli statek Serenity kosmiczny, na którym pod dowództwem kapitana Mala, to jest ten w brązowym płaszczu, nasi właściwie bohaterowie przemierzają wszechświat. Ubrani są, jak widać, w pomieszanie westernu z science fiction i tym jest właśnie ten serial. Nałożeniem tych dwóch światów na siebie, bo tam są i konie, i statki kosmiczne. Trochę tak jak w filmie tym powyżej, czyli Kowboje i obcy, który też miał przelot przez polskie kina, gdzie spotyka się Bond z Indianą Jonesem. Są też obcy i jest też dziewczyna z Trona, bo to było na tamtym etapie. Więc jakby też jest dużo skrzyżowań, że tak powiem, technologiczno-westernowo-popkulturowych. Reszta chyba jest znana, nie? Eastern to polski film Piotra Adamskiego. Wzięłam go tutaj dlatego, że w ogóle zjawisko Easternu jest z kolei odpowiedzią z Europy Środkowo-Wschodniej na western, a tutaj on tego używa jeszcze bardziej, powiedziałabym tak, w ramach pewnej gry i zabawy. Świetny film swoją drogą, jeśli go nie znacie, to polecam. No Pocahontas i Avatar łączą się ze sobą, przecież Avatar to Pocahontas w kosmosie, prawda? To się chyba możemy zgodzić co do tego, przynajmniej co do części pierwszej. No każda następna już jest repetycją i więcej mocniej teraz. Więc widzicie, że tutaj te elementy westernu łączą się z różnymi innymi światami. Czy to jest świat technologii, czy to jest kino animowane, czy to jest polski film z XXI wieku, tak nazwijmy, czy właśnie psychodeliczna podróż mocno kwasowa Alejandro Chodorowskiego. Więc tutaj wchodzi ten element też pragmatyczny, czyli kto po co używa tych rzeczy i po co sobie buduje takie opowieści, albo żeby to zakwestionować, albo żeby to wysycić, albo żeby to pokazać w trochę innym wydaniu. Więc wchodzi to jakby na ten następny, że tak powiem, wyższy level. Zmiana dekoracji, że tak powiem, bo wspomniany przeze mnie Rick Altman też pisze o tym, że kino gatunkowe to jest coś, co najbardziej jest potrzebne historykom kina i krytykom filmowym, że widzowie raczej tego używają tak, że widzą o horror, nie lubię, nie idę, albo o komedia, to jest coś, co mnie cieszy, to sobie obejrzę, że w ogóle nie ma to jakiejś takiej szumnej opowieści wokół tego, że to jest coś, czym zajmują się właśnie te dwie grupy zawodowe, a producenci filmowi w ogóle o tym nie myślą w taki sposób. To wynika w tej książce, jeśli po nią sięgniecie, oczywiście z jego badań i doświadczenia, z przyglądania się historii Hollywoodu i że raczej interesuje tę grupę twórców treści mówienie o czymś takim, co się, szczególnie producentów, którzy no jednak w tym kinie, o którym mówimy, wiodą pewien prym. To jest kino częściowo autorskie, ale niekoniecznie. Myślę w przypadku Grzeszników, których dzisiaj obejrzycie, do których specjalnie się nie odnoszę za wiele, o czym też będzie za chwilę. też będzie to takie połączenie dwóch rzeczy, ale w przypadku właśnie producentów cenniejszym sformułowaniem są cykle produkcyjne. Czyli coś się sprawdziło, więc zróbmy to podobnie, a potem zróbmy to jeszcze raz podobnie, tylko rozszerzając, może zmieniając jakieś poszczególne elementy. I gatunek filmowy to jest coś, co my tak retroaktywnie sobie narzucamy na kino albo nakładamy na to, co już istnieje, ale nie jest to... Zresztą uwaga, teraz tak to ujmę, niech będzie. Z moich licznych rozmów z reżyserami, które przeprowadziłam również w tej sali, wynika, że twórcy też niespecjalnie myślą o gatunku. Bo specjalnie ich pytam o to, czy no nie wiem, ktoś tam... na ile horror jest dla ciebie ważnym punktem odniesienia? Wcale dla mnie najważniejsze jest opowiadanie historii. No wiadomo, że to też jest jakiś taki sposób opowiadania o własnej twórczości przez reżyserów. No ale dla tych, którzy decydują o tym, jaki film ma powstać, właśnie raczej powiązania czy skojarzenia międzyfilmowe są istotne. Więc ja sobie to wymyśliłam sobie jako pewną ilustrację tego, czym cykl produkcyjny może być. Szczególnie będzie to widać w przypadku tych filmów idąc od waszej lewej strony, czyli pierwszy, drugi i ten trzeci u góry, bo te dwa później to już jest taka wariacja. Nazwałam sobie to romans epistolarny, czyli mamy dwójkę bohaterów, których oddziela coś od siebie. Są daleko od siebie. Piszą do siebie listy na przykład i umawiają się, że się spotkają. Oczywiście perypetie, jako że to jest romans, muszą nastąpić. Ta wielka, spełniona miłość jest o krok przed tym nieudanym, po prostu złamanym sercem, a my płaczemy, bo już trochę wiemy, a trochę nie wiemy, jak to się skończy. I chcemy, żeby skończyło się dobrze, no bo o tym to tutaj jest. Ty mówiłeś tutaj, że idziemy na to, żeby dostać to, czego chcemy, nie? Czyli żeby poczuć się w określony sposób. Więc ten prawdziwy romans, czyli ten stary film z Deborah Kerr i Karym Grantem, jest jakąś tutaj matrycą. No to jest właśnie o tym, że rozdziela ich świat, piszą listy, mają się spotkać. Nie wiadomo, czy się to uda. Kto widział, ten pamięta. Staramy się nie spoilować, bo jest to piękny film. No i później powstaje w latach 90. ten kolejny film, który no, nawet na plakacie widać, że jakoś nawiązuje. Zresztą tam też Empire State Building jest ważnym punktem odniesienia. I mamy tą dwójkę bohaterów i jednocześnie dwójkę aktorów i reżyserkę, jaką jest Nora Ephron. Okazało się, że to był hit. Kto pamięta Bezsenność w Seattle albo ją widział, może sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to był aż taki hit. No, jest w tym filmie wszystko, co piękne, dobre i prawdziwe, i Meg Ryan, i Tom Hanks jednocześnie. Więc na bazie tego powstaje kolejny film, przy czym to już nie radio jest tym medium, bo czas biegnie, tylko internet. Masz wiadomość. Czyli znowu ten sam duet aktorski, podobny koncept, czyli... niby się znają, ale jednak nie. Ona ma małą księgarnię, on wielką, zaraz wywali ją z rynku, ale nic nie szkodzi, bo przecież będą żyli długo i szczęśliwie, a ona będzie promowała książki dla dzieci w tym jego empiku, nazwijmy to tak, nie? Kocham ten film strasznie, ale jak zdałam sobie z tego sprawę, to już nic nie było takie samo. Więc przepraszam, jeśli są tutaj osoby, które kochały, masz wiadomość, a ja to zepsułam. Ale przynajmniej jesteśmy teraz wspólnotą, nie? Więc tutaj jest taki wątek. Dosztukowałam sobie do tego te dwa kolejne filmy, czyli Ex Machina Alexa Garlanda, gdzie miłość i technologia już idą w trochę inny wymiar. I też można powiedzieć, że jest to film, który ma wątek romantyczny, bo ktoś tutaj się w kimś zakochuje. No tylko kto widział film, i tu już nie będę nic spoilować, ten wie, w jaką stronę to zmierza. No i później jeszcze kolejny poziom, podobny zresztą czas powstawania tych dwóch filmów, czyli Her Spike'a Jonesa, gdzie ta miłość na odległość, kiedyś taki zespół, nie pamiętam niestety jego nazwy, ale miał piosenkę Miłość na odległość, moja Warszawa, a twoje Katowice. I tutaj właśnie to, że te Katowice to już jest coś bardzo oderwanego od rzeczywistości samego bohatera, bo sama bohaterka jest sztuczną inteligencją czy systemem operacyjnym, zwał jak zwał, no to jest kolejny jakiś element tego romansu poprzez komunikację, nazwijmy to właśnie czymś epistolarnym. Czy te filmy ze sobą wszystkie dialogują? Pewnie nie, ale służy ten przykład temu, żeby pokazać, jak można rzeczy ze sobą łączyć i jak one też często łączą się w umysłach tych, którzy myślą o tym, jaki film powinni zrealizować jako następny, co może trafić do naszych serduszek, że lubiliśmy jedną rzecz, więc może polubimy kolejną. Oczywiście często to jest też tym tagiem przestaje być już gatunek, może być nim aktor, może nim być reżyser, może być to zdanie Quentinowi Tarantino, podobał się ten film. To jest też coś, co nas zachęci do tego, żebyśmy go obejrzeli. Wszystkie chwyty dozwolone. Więc to taka koncepcja też pokazująca, jak można ów cykl produkcyjny, o którym Rick Altman w przypadku kina gatunkowego mówi, unaocznić. Mam 40 slajdów, jestem przy 10. Więc no, idźmy dalej. Tutaj trochę ukłon, ja może nie będę trochę niektóre rzeczy też przyspieszała, żeby jednak te treści wam zostały. Macie tutaj znowu kolorowy obrazek, na którym są bardzo różne gatunki filmowe. One w różny sposób się ze sobą mogą łączyć. One wywołują w nas różne efekty. W różny sposób na nas działają. Jest absolutnie genialny tekst, ten, który tu widzicie na ekranie. On jest dostępny na portalu Akademia Edu. Wystarczy kliknąć, przeczytać. Linda Williams, Film Bodies, Gender, Genre and Access. I ona proponuje takie uzupełnienie trochę tego, czym jest gatunek filmowy, żeby nam pokazać, jak on na nas działa. Nie tylko, że to jest coś, co łączy się w taki sposób i służy temu, ale też kim jest widz w tym świecie. I ona podaje, że gatunki ekscesu tak wyjściowo są 4. I to są te gatunki, które mają jakiś w sobie naddatek. To są te filmy, które wywołują w nas efekt. Że się śmiejemy, płaczemy, jesteśmy przerażeni, albo jest to porno. Więc tutaj podaje te 4. No, udane, nieudane, wiadomo, jedni się rozpłaczą, inni nie. Całą tą resztę reakcji już zostawiam wam w domyśle. I ona takim filmom się przygląda, czyli teoretycznie horrorowi, komedii, melodramatowi i właśnie pornografii. Czyni to w sposób wybujały i bardzo inspirujący. Zresztą napisała też książkę Seks na ekranie, gdzie w ogóle przygląda się seksualności, temu, w jaki sposób ona jest pokazana i co to znaczy, że to jest sukcesem pokazane. Więc też was zachęcam, żeby do tego sięgnąć. Więc poza tym, że mamy te historie, to jeszcze mamy to, w jaki sposób to na nas widzów może zadziałać. I uważam, że to jest dosyć cenna perspektywa. Chciałabym, żebyście też mieli ją gdzieś może w pamięci. A teraz może... Myślę, że Adam biegnie po to, żeby... Ja powiem 3 słowa tylko. Chciałabym, żebyście coś zobaczyli i żebyśmy się do tego tutaj odnieśli w rozmowie. To trwa, jeśli dobrze pamiętam, 7 minut. Jest to wideo esej pod tym tytułem, jak tutaj widać. Czyli może jeszcze podprowadzę to w taki sposób. Cały czas sobie rozmawiamy tu o różnych filmach, które układają się w różne pola gatunkowe. Coś na nas działa, coś na nas nie działa. Ważny jest ten cytat, który tutaj jest napisany, czyli to, że najważniejsza jest ta relacja z widzem, czyli czy my chcemy w to wierzyć, co my widzimy na ekranie. Czy my dzisiaj chcielibyśmy oglądać taki klasyczny western? Czy my byśmy w to jeszcze w ogóle uwierzyli? Czy by nas to, nie wiem, bawiło, cieszyło? Czy by Amerykanów to bawiło, cieszyło? Czy raczej musieliby się poczuć jakoś moralnie zniesmaczeni, oglądając taką historię? Bo już to znają, bo to już nie pasuje do czasów, w których żyjemy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest właśnie to, że to jest zbyt już wtórne, wyświechtane. No tutaj jest też to słowo infantylne, że my już nie chcemy w to wierzyć, więc potrzebujemy czegoś, co jest bardziej skomplikowane. Nerdwriter, którego nie wiem, czy znacie, ale robi świetne wideo eseje na różne tematy, przygląda się też często kinu i tutaj bierze na warsztat to, co jest właściwie kontynuacją westernu w dzisiejszych czasach również i pełni trochę taką rolę. No teraz już jesteśmy w tej fazie zmęczenia, nazwijmy to tak dosyć mocnego, ale przez długi czas pełniło podobną funkcję. Już o tym wspomniałam, kiedy tutaj ty mówiłeś o westernie, prawda, że kino superbohaterskie powstało po to, żeby Amerykanie poczuli się lepiej, po to, żeby właśnie poczuli się wspólnotą, żeby nie bali się tego, co się dzieje, że dalej ta ich dominacja jest potężna i miało w pewnym sensie to umocnić, jednocześnie robiąc kilka różnych innych rzeczy, co jest dosyć, myślę, interesujące. On tutaj na przykładzie i westernu, i kina superbohaterskiego pokazuje, co się dzieje wtedy, kiedy gatunek filmowy się starzeje, czyli kiedy zaczynamy nim być zmęczeni, bo to my o tym decydujemy, że on się starzeje, bo już nie chcemy go oglądać. I jakie są sposoby wyjścia z tego impasu. Więc obejrzyjmy to i zobaczymy, co będziecie mieć na ten temat do powiedzenia. Życzę udanego seansu. Punktem odniesienia jest tutaj film Logan Jamesa Mangolda, czyli opowieść o Wolverine. Wspaniały film. Jeśli go nie znacie, to może też was to zachęci, żeby go zobaczyć. Poproszę.
All big movie genres have life cycles. They're born, they become popular, they exhaust themselves, and then, if they're important enough, they transform. Hugh Jackman's 17-year tenure as Wolverine, I think, bookends two important milestones in the superhero film genre. 2000's X-Men, directed by Bryan Singer, was effectively the start of the superhero craze that's come to dominate Hollywood for nearly two decades. And now, 2017's Logan, directed by James Mangold, represents a response to the public's exhaustion with that dominance. If you want to understand how genres change, the writer to look at is definitely John Cowalty, whose famous essay on generic transformation is, I think, a good rubric for what's happening in Logan. Cowalty is basically interested in what occurs when genre conventions become so well known that the audience demands something new. What forms does that change take? Well, Cowalty identifies four: burlesque, nostalgia, demythologization, and reaffirmation. Burlesque is essentially a ridiculous exaggeration or a parody of genre conventions. To finish Leo Brody's quote from the start of this video, genres turn to self-parody to say, well, at least if we can make fun of it for being infantile, it will show how far we've come. Mel Brooks is, of course, a master at this kind of thing, and not just for Westerns. Moments of burlesque can be found in serious movies, too, when a trope is made to suddenly look ridiculous, undercutting the fantasy with reality. In the superhero genre, Deadpool, a film that helped pave the way for Logan, is a burlesque through and through.
Superhero landing. She's gonna do a superhero landing. Wait for it! Woo! Superhero landing! Yeah, that's really hard on your knees. Totally impractical. They all do it.
Nostalgic films, the ones that are good anyway, do more than evoke a romanticized past. They update tried and true storylines with contemporary elements. They make the audience aware of the relationship between past and present. Cowalty cites True Grit, but Shane Black's Kiss Kiss Bang Bang fits the bill as well, a hard-boiled detective story in which many of the tropes are de-romanticized, but the story ultimately follows the same beats of discovery and heroism.
Well done.
Demythologized films are the most complex of the bunch. They subject popular myths and conventions to a reality that undercuts and exposes them as inadequate or even harmful. Cowalty's archetypal example of this is Roman Polanski's Chinatown, a film that follows the hard-boiled detective genre of classic films like The Maltese Falcon or The Big Sleep, until events become so dark and twisted and devoid of moral content that justice is never served and the detective is left severely traumatized. Another movie like this would be the Coen brothers' No Country for Old Men, in which the lawman of the New West, Tommy Lee Jones, not only fails to capture the villain, but fails to understand him.
I don't want to push my chips forward and go out and meet something I don't understand.
The final transformation is the reaffirmation of myth, the kind of film that subverts genre like the demythologized film, but in the end chooses to reaffirm the myth not as something that's real, but as something that we need to believe. I wonder if you can think of a superhero film that might fall into that category. So what is Logan? Clearly it represents some shift in this extraordinarily popular genre. If Deadpool signals a self-awareness that the myth of the superhero movie is losing a bit of its power, then I think Logan is an attempt to interrogate the contours of that myth in order to see if there are any interesting directions left for it to go. Director James Mangold is a movie buff, and something that's really interesting about Logan is how he uses one genre to understand another. Mangold states Logan's key theme via a scene from Shane, one of the most popular and acclaimed westerns of all time.
Man has to be what he is, Johnny. Can't break the mold. I tried it and it didn't work for me.
We want you, Shane.
Joey, there's no living with a killing. There's no going back from them.
Westerns are really the perfect genre to measure the superhero movie. The myth of the superhero is in many ways a reincarnation of the myth of the gunslinger. Both are heroes who act outside the law to protect the community at large. Mangold makes these parallels explicit in a sequence midway through the movie when Logan, Charles, and Lara are taken in by a kindly family the same way that Shane is taken in. Both Logan and Shane help the family with work and protect them from greedy business interests, But though Shane is somewhat haunted by his life as a gunslinger, his purpose and the code of laws he lives by is still necessary to protect the community in the end. In Mangold's version, the violence that follows the hero can't be contained. Far from the valley being saved, Logan's kindly family is mercilessly and utterly destroyed. And if the point wasn't clear, it's by none other than a clone of Logan himself. This is the closest that Logan comes to demythologization. The whole movie is a meditation on the violence that all superhero films imply. By earning an R rating, Mangold and Jackman get to show a type of visceral brutality that complicates the heroics of Logan's past, as well as those of the X-Men and all superheroes. Like it does Shane, Logan holds up the romanticized past of previous superhero movies in the form of comic books.
You do know they're all bullshit, right? I mean, maybe a quarter of it happened, and not like this.
Logan is attempting to expose the inadequacy of these fantasies, trying to show that no personal moral code can wield power without risking devastation. This is made painfully clear in the character of Xavier, whose aging mind, it's implied, may have unintentionally killed a number of innocent mutants. For Logan himself, the past exploits of heroism from the other movies reemerges as trauma and nightmares. In a touching scene with Laura near the end, he even admits to contemplating suicide.
Actually, I was thinking of shooting myself, like Charles said.
In the end, Logan makes the final turn into reaffirmation, one last act of sacrificial heroics that reaffirms the myth, even after exposing it as inadequate. You know, it makes me wonder if this is the limit of superhero movies. It's unclear whether a film that sought to fully demythologize this myth could ever really get made, or if the genre itself is even mature enough to handle such a thing. In fact, I think Logan leaves us with these exact questions. The movie itself is a conversation between nostalgia for this genre and our increasing frustration with its limits. More than anything, I'm just excited for what's to come, because it's transition periods like these, as Coelty might say, when the really interesting things begin to happen. Hey everybody, thank you so much for watching. Subscribe to this channel for more videos. This episode was brought to you by Audible. Audible has a huge selection of digital audiobooks, which I love to listen to when I'm...
Reklama nie była w planie, ale tak się tutaj ujawniło. Czy jakieś komentarze macie co do tego? Dla przypomnienia, te cztery sposoby są, one się mogą spotkać razem ze sobą w jednym filmie. Czy przychodzą wam do głowy jakieś filmy, gdzie to widać na przykład z rzeczy, które oglądacie z kina gatunkowego? Czy widzicie, że to w taki sposób może działać? Pomogę, dzisiaj zobaczycie taki film, bo Grzesznicy to jest właśnie taki film, w którym te rzeczy działają, bo tam... Będzie kilka się ze sobą spotykało historii i właściwie gatunków. Część z nich będzie pokazana w taki właśnie sposób. Z jednej strony nostalgia, z drugiej strony demitologizacja, z trzeciej strony reafirmacja, a z czwartej strony owa burleska, czyli właściwie trochę parodia czy obśmianie pewnych wątków, które w kinie gatunkowym również znajdziemy. Zachęcam do tego, żeby właśnie w taki sposób trochę patrzeć na filmy i pytać, czy one są... na tym etapie pewnego kwestionowania czy pewnej dyskusji z tym, czym kino gatunkowe wcześniej było albo czym będzie w przyszłości. Chciałam wam też polecić w tym kontekście, o którym tutaj mówimy, czy cykli produkcyjnych, czy właśnie takiego myślenia o tym, że filmy to są pewne konstrukcje, ten film. Nie wiem, czy ktoś go widział. Nie, byłby idealny na Akademię Filmu Światowego, myślę. Podrzucam ci. Bo to jest naprawdę świetna propozycja, też taka pokazująca, jak działa Hollywood. Byłaby naprawdę dobrym uzupełnieniem do opowieści o tym, czym jest kino hollywoodzkie, amerykańskie, czy kino właśnie gatunkowe. To jest film Gracz w reżyserii Roberta Altmana, którego głównym bohaterem jest znany, wzięty producent filmowy z takiego dużego studia, taki, który właśnie decyduje o tym, jakie filmy my będziemy oglądać. To tak trochę jak Miranda w Diabeł ubiera się u Prady, decyduje, że w przyszłym roku popularny będzie kolor niebieski na swetrach. Nie wiem, czy pamiętacie tę scenę, ale warto mi się sobie ten film przypomnieć, bo zaraz druga część, nomen omen. To właśnie osoby tego pokroju decydują, co my tutaj na Akademii Kina Światowego oglądamy. Więc naprawdę zachęcam, bo też Robert Altman w taki bardzo przewrotny sposób pokazuje to, w jaki sposób decyzje na temat filmów zapadają. I też pokazuje to, czym jest pitching. Jak myślicie, jakiego filmu dotyczy to zdanie powyżej? To jest jeden ze słynnych pitchingów, też takich legendarnych. Co to za film? Że to szczęki tylko w kosmosie. Ktoś ma pomysł? Tak, to Obcy. Zdecydowanie to Obcy Ridleya Scotta. Film, z którym też się wiąże się dużo interesujących historii. Alexander O'Philippe, czyli gość poprzedniego American Film Festivalu, zrobił o tym filmie film, właśnie pokazujący legendę, która stoi za tym filmem. Też jaki to ma związek z Duną Chodorowskiego, która nie powstała, z wieloma innymi ciekawymi sprawami, ale właśnie też to, nawet w tym zdaniu unaocznia się to, w jaki sposób kino jest tworzone, czyli że jak trafić do serc i dusz odbiorców. To jest tutaj najważniejsza sprawa, a kino gatunkowe jest tym kluczem, który najczęściej działa. Tego rodzaju rzeczy oczywiście są też inspiracją dla różnych przewrotnych i bardzo zabawnych jednocześnie komentarzy. Nie wiem, czy znacie te propozycje ze strony Screen Rant, czyli pitch meetings, gdzie właśnie takie pitchingi znanych filmów są w bardzo prześmiewczy sposób zaprezentowane. Czyli wyobraźmy sobie tę sytuację, że ktoś przychodzi z filmem, no weźmy na to tym o Harley Quinn, czyli Ptaki Nocy, do producenta, do studia i w jaki sposób opowiada o tym filmie, żeby zostało na to przeznaczone odpowiednia ilość budżetu i tak dalej. To, no, jak mówię, długie, zimowe wieczory może to być ciekawe, ale jednocześnie jest w tym pewien zjadliwy komentarz na temat tego, o czym tutaj wcześniej koleżanka powiedziała, czyli słowa kasowość, że jednak w wielu przypadkach już poza tymi pięknymi ideami o wspólnocie, kino gatunkowe ma być też tym, co się ma po prostu dobrze sprzedać. Jeszcze pozwólcie na jeden tak zwany level up, czyli mówiliśmy sobie do tej pory o tym, że kino gatunkowe to są właśnie te słowa, które układają się w pewne zdania, którymi ktoś do nas mówi, po coś, co się zmienia na przestrzeni czasu, co ma różne cele. Było to zarówno w tym materiale od Nerdwritera, jak i w naszych tutaj rozmowach o westernie, ale gatunek, i to też jest myśl zaczerpnięta od Ricka Altmana, może być też czymś zupełnie innym. Samo kino superbohaterskie, no to nie jest gatunek, prawda? No nie mieliśmy do czynienia z takim gatunkiem wcześniej niż to, że tych filmów jest po prostu na tyle dużo, że zaczynamy rysować pewne prawidłowości i łączyć te filmy ze sobą. I nam się dzisiaj wydaje, że kino superbohaterskie to jest po prostu taki gatunek. Ale to tak naprawdę jest kino przygodowe, trochę science fiction, trochę komedii, trochę jakiegoś kina komediowego. Wszystko ze sobą jest spięte, ale przez to, że filmów o tym schemacie powstało na tyle dużo, to my już zaczynamy traktować to jako osobny gatunek. Więc to jest jeden pomysł. Drugi pomysł to aktor jako gatunek, czyli filmy z określonymi aktorami mają określony charakter i my jesteśmy w stanie stwierdzić po tym, że dany aktor występuje w tym filmie, że to będzie jakiś określony typ filmu. Wspominaliśmy tu wcześniej o Tomie Hanksie i Meg Ryan. No to jasne jest to, że to komedia romantyczna. Chociaż kto widział film Tatuaż Jane Campion, ten być może wie, że Meg Ryan to nie tylko komedia romantyczna. Polecam ten film, bo jest naprawdę świetny. To taki dodatek. No ale na przykład filmy z Nicolasem Cage'em. Czy to jest waszym zdaniem gatunek? Adam się śmieje? Czy ktoś inny się śmieje? Kręcą głowami niektórzy z politowaniem, a może z fascynacją. Są tutaj na sali jacyś fani Nicolasa Cage'a? Dwie, trzy, trzeci nieśmiały. No jednak w ostatnich latach możemy zaobserwować, że Nicolas Cage ma jakiś specyficzny styl gry aktorskiej i kiedy idziemy na film, w którym on zagra, no to czegoś się możemy spodziewać. Mandy, Surfer, mam wymieniać dalej? Bo w tych wszystkich filmach, które bym tu wymieniła, pojawia się właśnie określony rodzaj scen, określony rodzaj dziwactwa, tak zwane Nicolas Cage is losing his shit, jako pewna formuła, jako pewien klocek, z którego ten film się musi składać. Może niefortunnie użyłam słowa klocek, ale wiecie, o co chodzi, prawda? Leonardo DiCaprio, nawet powstał taki, niestety nie ma tego już w internecie i strasznie ubolewam, było kiedyś na YouTubie coś, co się nazywało Leo The Movie. I wszystkie filmy ze sobą, w których on zagrał, były ze sobą połączone jakby w jedną opowieść. I miało się wrażenie, że to jest jeden film. o bohaterze, który tośmo, owo, ale jakby to wszystko spotykało jednego człowieka. To było tak ułożone, że aż chciało się w to wierzyć, że to jest naprawdę historia. No i na końcu bohater się budzi jak w Incepcji, nie? Że to był po prostu jego sen. Takich aktorów myślę, że moglibyśmy znaleźć więcej. No nie wiem, Bruce Willis w latach 90. myślę, też był takim aktorem, który sam w sobie syntetyzował gatunek. Harrison Ford. No, myślę, że dalibyście radę wymieniać kolejnych aktorów, nawet może współcześnie. Chciałabym myśleć, że Michael B. Jordan, którego zobaczycie w Grzesznikach, też jest trochę gatunkiem filmowym, nie? Jak Tom Hardy. Po prostu jak się pojawia na ekranie, to my już wiemy mniej więcej, co się może wydarzyć, chociaż w przypadku Grzeszników może niekoniecznie tak będzie. Jeszcze tutaj się pojawia coś, co nazywa się Midnight Movies. Czy wiecie, co to jest Midnight Movies? Spotkaliście się z tym określeniem kiedyś? O co tu chodzi? Ktoś wie? Ktoś powie? To ja powiem. No tam są dwie łapki, nie wiem, to chcecie powiedzieć? No to może proszę, jak już koleżanka tam, przepraszam, osoba, nie wiem, bo nie widzę stąd, podniosła rękę, to zachęcam. O co chodzi z tym określeniem Midnight Movies?
Tu chodzi o filmy, które wcześniej były takie kontrowersyjne na przykład. Na przykład najbardziej zapoznałam się z tym pojęciem przy Rocky Horror Picture Movie, który był na tyle drastyczny, nietypowy, queerowy, że był pokazywany tylko o północy. I to był jeden z takich filmów, który najpierw przez to, że był pokazywany, że bardzo mało pieniędzy zebrał podczas pokazów dziennych, ale o północy, kiedy zbierały się właśnie różne fani takiego w kina nietypowego, zaczął strasznie zbierać dużo pieniędzy. Więc takie pokazy nocne właśnie odnosiły się do filmów takich bardziej nietypowych, niegatunkowych, powiedziałabym.
Tak, takich, których nikt za dnia by nie pokazał i faktycznie one, tam się też pojawiał ten kret, o którym tu wcześniej była mowa, czyli Chodorowskiego film, też Głowa do wycierania, Różowe flamingi, jeszcze parę innych tytułów, Noc żywych trupów. No tych filmów nic ze sobą właściwie nie łączy, poza tym, że właśnie były w tym jednym konkretnym kinie początkowo pokazywane o północy, no a dzisiaj stały się trochę jakby gatunkiem filmowym pod tytułem Midnight Movies. Co? A ja mam zegary tutaj, wiesz, że te cztery. Ale dziękuję bardzo. No kwadrans, a tu 16 slajd z 40, więc będziemy chyba musieli zrobić drugą część. No, ale tak, bardzo różne filmy. Właśnie sposób prezentacji i miejsce prezentacji sprawiło, że dzisiaj mówimy o Midnight Movies jako pewnym gatunku filmowym. Czyli to są takie B-klasowe dziwactwa typu Ptakodemia, typu The Room. No ta lista zdążyła urosnąć od tamtej pory, ale te filmy właśnie dołączają do tego grona, a też do niego nie aspirują w jakiś sposób, czy nie ma w nich jakiejś wspólnej nitki. Chociaż jest to, że są dziwne, więc gdzieś tutaj gatunek może być też właśnie czymś takim. Idąc dalej, i to już będziemy teraz przyspieszać. Myślę, że nie muszę was zapraszać do internetu. Tu mieliśmy coś pokazać, ale sobie obejrzycie to sami, zachęcam do tego, bo wspomniałam wcześniej o tym, że zwiastun filmowy jest bardzo wdzięcznym narzędziem, żeby też badać to, jak działają gatunki filmowe, a jeszcze wdzięczniejszym jest tak zwany łże-trailer. Czyli coś, co jest przemontowanym, zmienionym trailerem jakiegoś filmu, który doskonale znacie. Tutaj macie po waszej lewej stronie cztery takie przykłady. Nawet to widać trochę w tych ich tytułach. Ten Things I Hate About Commandments, to jest akurat, może to być niekoniecznie czytelne, 10 przykazań Cecila B. DeMille'a, opowiedziane jako teenage movie w stylu Ten Things I Hate About You, czyli filmowej wersji Poskromienia złośnicy z Heathem Ledgerem. Naprawdę polecam, żeby sobie to zgooglać. A najchętniej, żebyście obejrzeli coś, co się nazywa, i mówię to tak jak lektor w tym trailerze, Shining, czyli Lśnienie jako film familijny. To też znajdziecie na YouTubie i to jest absolutne arcydzieło tego, co można zrobić z filmem, który doskonale wszyscy znają, żeby zmienić jego gatunek. Z kolei tutaj po prawej stronie macie takie dwa też zabawne sposoby, w jakie trailer może być inspiracją do pokazywania absurdów też w tym, czym trailery są. Bo z jednej strony one mają nas szybko przekonać do tego, jaki film chcemy albo nie chcemy obejrzeć, z drugiej strony mają go sprzedać, z trzeciej strony mają zawierać wszystkie gatunki, bo przecież chodzi o to, żeby wszyscy na ten film poszli, prawda? Więc jest to bardzo sprytne narzędzie marketingowe, ale w internecie jest to oczywiście też narzędzie do tego, żeby owe mankamenty wyciągnąć na plan pierwszy, żeby to sparodiować de facto, a jednocześnie pokazać, jak plastycznym sposobem mówienia o kinie sam trailer w ogóle może być. Więc to taki w przypadku kina popularnego w dwójnasób interesujący format, nazwijmy to tak. Kolejna sprawa, myślę też bliska sercom wszystkich kinomanów. Z dzisiejszej perspektywy również to, pod jakim szyldem dany film oglądamy, staje się gatunkiem. Film nowohoryzontowy. Kto chociaż raz tutaj z was był latem, ten ma różne skojarzenia z tym. To też jest pewien rodzaj gatunku filmowego w naszych głowach dzisiaj. Albo film gutkowy, czyli właśnie będący w dystrybucji Gutek Film, czy właśnie Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, czegoś, co nam się kojarzy z festiwalem Nowe Horyzonty, nie? Czyli no te dziwne, czasem za długie, czasem zbyt dynamiczne, czasem zbyt brutalne, czasem usypiające filmy, które oglądamy tu latem, stały się też jakimś gatunkiem. Podobnie jest właśnie z filmami przychodzącymi z takich firm dystrybucyjnych jak Neon, ale chyba najbardziej jest tak z A24. Bo kiedy widzimy na ekranie A24, to już wiemy, czego się spodziewać. Utarło się w pewien sposób, że to będzie film, który z dzisiejszej perspektywy w ciekawy sposób łączy to, czym jest kino mainstreamowe, z tym, czym jest arthouse. Jest gdzieś dokładnie w połowie drogi, czyli jest jeszcze interesujący dla arthouse'owych fanów, ale już przyswajalny dla tych, którzy lubią mainstream. Dla każdego coś miłego. Tutaj o tyle, ten memik myślę, że też to podsumowuje dosyć mocno, bo po prostu często są to właśnie, tutaj kilka przykładów tych filmów, ja trochę przyspieszam, bo chciałabym, żebyśmy jeszcze jedną rzecz tutaj zobaczyli. Są to oczywiście te wszystkie dziwne horrory, które wcale nimi niekoniecznie są. Dla jednych nie są, dla innych są. Kogoś to przeraża, ktoś inny zastanawia się nad swoimi relacjami rodzinnymi, kiedy ogląda. Ktoś ma i to, kiedy ogląda któryś z tych filmów. Więc ten aspekt jest jeszcze połączony z czymś, co myślę, że też jest dla was jasne, chociażby w przypadku tego filmu, jakim jest Marty Supreme, że jeszcze interesujący, chwytliwy sposób docierania do widza i promocji danego filmu. Ten konglomerat, jakim jest A24, to właśnie są nie tylko filmy, ale też ta promocja, również podcasty, również gadżety, również ciekawe plakaty. To wszystko ze sobą buduje coś, co przekracza właściwie gatunkowość, ale do nas trafia tak, jakby było gatunkiem. Czyli to jest film z A24, to muszę zobaczyć. Kto chociaż raz tak pomyślał, ten myślę, rozumie ten swego rodzaju mechanizm. No i to, co jeszcze w przypadku filmów, które przed chwilą były na ekranie, jest jakoś istotne, czyli owo słowo, jakim jest post-horror, czyli absolutnie wymyślony koncept tego, jak nazwać te nowe horrory, które jakby właściwie są po prostu horrorami. Powiedz Kai, że ma mówić szybciej. Dobrze, już będę mówić szybciej. dobrze. Które właśnie też mają ten element przekroczenia czegoś, co byśmy wcześniej uznawali za szyld horroru, czyli mają ten element dramatu rodzinnego, tego, że czasami przestają być horrorami, a potem do tego wracają w konstrukcji. Dużo się zmienia, jest ten autorski język. To są wszystko rzeczy, które można by było tutaj oczywiście pogłębić, ale z tego, że się rozgadaliśmy, wasza wina, nie moja oczywiście, nie na wszystko będziemy mieć tutaj dzisiaj czas, więc trochę przyspieszę. Kulminacją oczywiście jest to, w jakim dzisiaj jesteśmy miejscu, ale jako, że mi zostało 7 minut, a jeszcze chciałam powiedzieć o kilku kwestiach, już kończąc, spotykamy się dzisiaj po to, żeby obejrzeć film Grzesznicy. Ja o tym filmie, poza tym, co powiedziałam, nie powiem nic. Ze względu na to, że może jesteście takimi osobami, które nie czytają, nie oglądają zwiastunów i nie chcą wiedzieć nic, tutaj kiwają dwie głowy bardzo wyraziście. Wierzę, że to nie są jedyne dwie. I że nie chcecie tego wiedzieć. A w przypadku tego filmu, i mówię to na własnym przykładzie, najlepiej jest nie wiedzieć nic. Ja kiedy szłam na ten film do kina, wiedziałam, że on nosi tytuł Grzesznicy i że gra w nim Michael B. Jordan i że reżyserował go Ryan Coogler. I to naprawdę wystarczy, ze względu na to, że rzadko dzisiaj mamy do czynienia z kinem, które jest tak rozrywkowe, które oferuje tyle atrakcji. Ja nie chcę być tą osobą, która wam powie, teraz rozłóżmy to na stole i po prostu nazwijmy te wszystkie poszczególne rzeczy i zanalizujmy to, zanim wy to zobaczycie. Ta koszulka Ryana Cooglera mówi sama za siebie, a ten memik nawiązujący do niej, myślę, mówi jeszcze więcej. Chciałabym, żebyście chociaż raz mieli taką reakcję na tym filmie. Żeby chociaż raz pojawiło się tak zwane Spielberg face. Nie wiem, na ile jest to znany wam koncept, ale chciałabym, żebyście po seansie wrócili do tego i sobie to zobaczyli na Vimeo. To jest wideo esej, który stworzył Kevin B. Lee już parę ładnych lat temu, analizując właściwie to, na czym polega magia kina. A magia kina jednak, no nie będę teraz, magia kina to tośmo i owo, ale jednak to jest to spojrzenie. Spojrzenie, które jest oczarowaniem, oniemieniem, zachwytem. Tak jakbyście pierwszy raz zobaczyli dinozaury w Jurassic Parku. Wiecie, o co chodzi. Kto ten film widział tam w dzieciństwie, ten miał ten wyraz twarzy Laury Dern i sama Nila, prawda? Oni tam też zresztą byli na tym slajdzie. Więc sięgnijcie proszę później do tego, żeby przyjrzeć się trochę owemu magicznemu, czarodziejskiemu wymiarowi kina, który może być obecny w dzisiejszych czasach chyba tylko i wyłącznie wtedy, jak za wiele nie wiemy o danym filmie, idąc na niego. Dlatego no, to nie jest taki tam pivot z mojej strony, że mi się nie chce o tym filmie rozmawiać, bo mogłabym, ale wydaje mi się, że też istotą kina gatunkowego jest to, żeby czasami dać mu się uwieść, żeby zagrać w tę grę, o której była wcześniej mowa, nie? A zagramy nią tylko wtedy, w taki naprawdę fajny sposób, jeśli nie będziemy za bardzo znać jej zasad. A w przypadku tego filmu myślę, że warto. Sam Ryan Coogler jest również reżyserem tych filmów. To jest bardzo interesująca autorska droga, bo z jednej strony mamy taki film jak Fruitvale Station, czyli niezależny film, który też był jedną z pierwszych ról Michaela B. Jordana, no a później ten wzlot, prawda? Wzlot w stronę Creed'a, wzlot w stronę Czarnej Pantery. I nie wiem, czy wiecie, kolejna produkcja, za którą będzie stał Ryan Coogler, to remake Archiwum X. Już rozmawiał podobno z Gillian Anderson, więc to może być interesujące. Remake czy kontynuacja, wiecie, w dzisiejszych czasach jedno drugiego nie wyklucza. Też pytanie, z którym bym was chciała zostawić, znaczy może nie pytanie, co taka myśl Ryana Cooglera, która też towarzyszy filmowi Grzesznicy, ale też innym jego dokonaniom w świecie kina, bo robi trzecią Czarną Panterę. On mówi, że historie dzisiaj żyją swoim własnym życiem. To nie jest tak, że autor, reżyser będzie robił kolejne części. To może przejąć ktoś inny. Takie franczyzy jak Czarna Pantera czy te filmy superbohaterskie, one żyją sobie, a reżyserzy przychodzą, odchodzą. I on powiedział, że nie chciałby, żeby to było jedyne, z czym będzie kojarzony. Że zależało mu na tym, żeby stworzyć oryginalną historię na podstawie własnego scenariusza i na dodatek zrobić to w kinie hollywoodzkim, tak żeby trafiło do wielu widzów. Dzisiaj to dzieje się naprawdę rzadko. To myślę, że macie tego świadomość. Kolejne części, powroty, remake'i, repetycje itd., itd. Grzesznicy nie są takim filmem, tylko są właśnie oryginalną historią czerpiącą również, to zachęcam już do poczytania później, z doświadczeń samego reżysera, z jego historii rodzinnej. Więc tym bardziej myślę to cenne, chociaż jak widać trzeba grać w tę grę, bo jedno drugiego nie wyklucza. Trzecia Czarna Pantera, no i właśnie kolejny remake. Być może będzie tak, ale filmy takie jak Grzesznicy dają nam nadzieję, że może niekoniecznie, tylko i wyłącznie, oby ich było jak najwięcej. Jeszcze dwie polecajki filmowe i potem szybki przelot przez propozycje książkowo-linkowe, jeśli będziecie chcieli sobie coś podoczytywać. Po pierwsze, zachęcam was, jeśli nie znacie, żebyście zobaczyli ten film. Bo gdy mowa o kinie gatunkowym, to jest tak zwany one film to rule them all. Szczególnie gdy mowa o komedii romantycznej i melodramacie, ale też o tym, jak można zmetaforyzować i wyciągnąć na poziom meta jednocześnie to, czym kino gatunkowe jest. To jest taka romantyczna historia stworzona z bardzo wielu filmów. Jest to na Vimeo, nosi tytuł Final Cut, Ladies and Gentlemen, a reżyserem jest Giorgio Palfi, czyli węgierski reżyser. Było pokazywane chyba nawet na rynku podczas Nowych Horyzontów. To taki naprawdę wspaniały, epicki seans. Druga rzecz, o wiele krótsza, Hell's Club, czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, połączenie różnych słów w różne opowieści, które składają się na takie, w tym przypadku, dosyć mocno meta kino gatunkowe. Dwie części znajdziecie na Vimeo. Gdyby ktoś miał ochotę sobie kontynuować przygodę z takim właśnie popkulturowym, postmodernistycznym opowiadaniem w kinie gatunkowym. I źródła wiedzy. Książka Gatunki filmowe już była. Retromania, książka o tym, że wszystko już było. Jest też polskie tłumaczenie, gdyby ktoś na nie trafił, rzadko niestety dostępne. Everything bad is good for you, czyli o tym, że popkultura robi również dobre rzeczy z naszymi mózgami. Bardzo ciekawa książka. Potężny rozdział o serialu Prawo ulicy. Jeśli są tu fani The Wire, to myślę, że będzie to prawdziwa uczta. Zrozumieć kulturę popularną Johna Fiska, czyli nieskończona dla mnie inspiracja w tym, jak poważnie podchodzić do tego, co się wydaje bardzo błahe i bardzo rozrywkowe. Dwa miejsca w internecie. TV Tropes, gdzie zanalizowano absolutnie wszystko i nazwano to w fajny sposób. The Take, czyli feminizujący kanał, również analizujący różne treści popkulturowe. Ktoś się mnie kiedyś zapytał, z czego ja korzystam, jak się tam przygotowuję, czy co czytam, co oglądam, więc wszystko jest na tych slajdach de facto. Mój ulubiony krytyk filmowy David Ehrlich, Thomas Flight, czyli też kanał na YouTubie, gdzie też mamy takie analizy jak Nerdwriter. Myślę, górny prawy róg nie trzeba przedstawiać. Chodziliśmy do jednego liceum i zawsze jakoś ten zioming trwa, a poza tym no, Michał jest the best. Akademia Polskiego Filmu, to się przydaje przy analizie kina polskiego. Filmoteka szkolna, niby dla dzieci, ale bardzo dużo ciekawych materiałów o kinie. Film at Lincoln Center, super rozmowy z twórcami na temat konkretnych filmów. Dorzuciłabym tutaj jeszcze IndieWire Toolkit. To jest taki podcast na Spotify, gdzie konkretne sceny analizują reżyserzy. Art film, sztuka filmowa, Bordwell i Thompson, no to jest taki klasyk. No i oczywiście IndieWire, bo tam też pisze David Ehrlich swoje teksty. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ta interaktywna forma też była dla Was jakimś fajnym przedsmakiem i wstępem do tych 2 godzin 19 minut z epickim kinem. Bawcie się dobrze. Potem możecie te struktury i różne rzeczy, o których mówiłam, myślę, swobodnie zastosować do tego filmu, bo to w nim widać. I dziękuję za uwagę. Super było to spotkanie. Gdyby ktoś chciał kliknąć follow, znajdziecie mnie tam. Miłego wieczoru. Dzięki.